Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, szczególnie młodych, no i fanów sportów, a witają się z wami
Łukasz
i Paweł. Jak co tydzień będziemy mówić o ostatnich najważniejszych wydarzeniach sportowych. Oczywiście nie zabraknie piłki nożnej, no musimy z tymi klubowymi rozgrywkami się spieszyć, bo one powoli się kończą. Wszystko przez mundial zbliżający się wielkimi krokami, już niedużo ponad miesiąc do rozpoczęcia tego mundialu, ale wcześniej, tak jak mówiłem, rozstrzygnięcia ligowe i Liga Mistrzów, ale to zostawimy dzisiaj na koniec, a wcześniej o żużlu, o tenisie i o siatkówce. Zostańcie z nami. Zaczynamy od tenisa. W miniony weekend oczywiście obchodziliśmy święta wielkanocne, ale nasze reprezentantki na czele z Agnieszką Radwańską te święta spędziły w Hiszpanii. Tam walczyły i wywalczyły dla nas finał Pucharu Federacji. W następnym roku nasze panie zagrają w elicie. Wszystko dzięki zwycięstwu nad Hiszpanią w Barcelonie 3-2. Dwa mecze wygrała indywidualnie Agnieszka Radwańska. Raz wygrała, zapewniając ten finał naszym paniom w deblu razem z Alicją Rosolską. No i co? Za rok powalczą o najwyższe laury w tenisie reprezentacyjnym.
No tak, mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj osiągnąć w tym pucharze federacji. No niewątpliwie spory sukces, chociaż zawdzięczany oczywiście głównie Agnieszce Radwańskiej. No ale też swoją cegiełkę dołożyła Alicja Rosolska, no...
Próbowała młodsza z sióstr tak. Radwańskich, ale ona oba mecze indywidualne przegrała. A Radwańska, jeżeli chodzi o te występy reprezentacyjne, no naprawdę nigdy nie zawodzi. Takie ciekawe statystyki wśród tych najlepszych tenisistek. Radwańska występów w reprezentacji Polski nie odmawia nigdy. Rozegrała w sumie 48 spotkań, 41 wygranych, tylko 7 porażek. A na przykład taka Serena Williams, która jest numerem 1 na świecie, rozegrała w swojej reprezentacji tylko 13 spotkań. Co z tego, że wszystkie wygrała, jak na pozostałe powołania po prostu nie odpowiadała. No teraz zamiast grać w swojej reprezentacji, wolała palać się gdzieś na plaży. Jeszcze gorzej wypadają statystyki Marii Szarapowej. Ona w reprezentacji swojego kraju, a jest Rosjanką, rozegrała tylko 4 spotkania.
A to też jest bardzo znamienne, patrząc na tutaj wiek tych zawodniczek, ponieważ Radwańska w tak młodym wieku jak na tenisistkę, 25, prawie już 50 spotkań rozegranych dla swojego kraju. Dla porównania Williams lat 32 i spotkań 13, to też bardzo mówi o podejściu do swoich obowiązków. Chociaż z drugiej strony, no, porównując, powiedzmy, ilość takich przyzwoitych zawodniczek w obu krajach, to też troszeczkę to wypada lepiej na korzyść mimo wszystko Amerykanek, czy w przypadku Szarapowej Rosjanek.
No na pewno też ten Puchar Federacji trochę traci na znaczeniu przez to, że takie zawodniczki odpuszczają te mecze reprezentacyjne, no one tłumaczą się kontuzjami, też wiadomo, że więcej mogą po prostu zarobić na występach indywidualnych, ale no cieszmy się, że mamy taką Radwańską u siebie w reprezentacji.
Ale też trzeba się cieszyć, że dzięki absencjom na przykład takich zawodniczek te reprezentacje wyżej notowane czasami przegrywają i korzystają właśnie takie zespoły, jak chociażby Polska, które może tak wysoko się nie plasują, ale podchodzą troszeczkę poważniej do tych występów.
No i za rok też dzięki temu, ale szczególnie dzięki dobrej grze naszych tenisistek możemy ugrać nawet zwycięstwo w tym Pucharze Federacji, to nie jest niemożliwe. Tyle jeżeli chodzi o tenis, a jeszcze dzisiaj dokładnie o 18:00 zacznie się starcie gigantów w naszej plus lidze mężczyzn w Rzeszowie. Tamtejsza Resowia w finale podejmie z Kre Bełchatów, która po roku nieobecności do tego finału powraca w wielkim stylu. No i zapowiada nam się naprawdę starcie na najwyższym poziomie.
Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o te nasze czołowe 4 zespoły w polskiej męskiej lidze siatkówki, to obecność każdego z nich w finale nie byłaby jakąś niespodzianką, ale trzeba przyznać, że Skra naprawdę zaimponowała w półfinale, kiedy no po prostu zbiła bezlitośnie Jastrzębski Węgiel w 3 spotkaniach. Wszyscy spodziewali się bardziej zażartej rywalizacji. No w drugiej parze no emocji nie zabrakło. Najpierw 2 wyjazdowe zwycięstwa Zaksy, potem 2 Resowi. No i o wszystkim decydowało ostatnie spotkanie.
Tylko czy w tej pierwszej parze to Jastrzębski był taki słaby i po prostu odpuścił? No dziwne, żeby w półfinale odpuszczał. Czy Skra po prostu już jest taka dobra? No w tamtym sezonie kryzys. Mieli pecha, bo zajęli odpowiednio 4. i 5. miejsce Resowia i Skra i trafili na siebie już w ćwierćfinałach rok temu. No to było najlepsze starcie w sezonie, ale przegrane dla Skry. No Skra zawaliła tamten sezon. Miała się odbudować. Ta odbudowa wydawało się, że potrwa dłużej, a tutaj już po roku znowu mamy tą rywalizację. No na pewno najbardziej zagrzewającą kibiców w Polsce. Przypomnijmy, że to 2 lata temu Resowia zdetronizowała Skrę, która wygrywała ligę przez bodajże 7 lat z rzędu. No teraz Resowia uczyniła to 2 razy z rzędu i zagra w tym roku w finale już po raz 3.
No ale o końcowy triumf będzie naprawdę bardzo trudno. Gracze z Bełchatowa, niektórzy naprawdę w wysokiej formie, z liderem niezniszczalnym, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wydanie klubowe, Mariuszem Wlazłym. No i trzeba się cieszyć, że mamy tak silne zespoły, które między sobą rywalizują w naszej lidze, ponieważ później w Lidze Mistrzów naprawdę prezentują bardzo dobrą siatkówkę, godnie reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej, no i od kilku już lat zawsze mamy swojego przedstawiciela Final Four, więc nasza klubowa siatkówka trzyma się dobrze.
Wiadomo, że za rok też będzie dobrze, bo Iskra i Resowia na pewno w tej Lidze Mistrzów zagrają. Z takich ciekawostek i przykrych wiadomości dla kibiców klubu z Rzeszowa, nie zagra ich kapitan i lider, czyli białoruski przyjmujący Achrem, który nabawił się groźnej kontuzji, która wykluczyła go z gry przez 6 miesięcy. No to jest duże osłabienie. W Skrze mają ten komfort, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry. Przypominam, pierwszy mecz finałowy dzisiaj od 18, drugi już jutro o 20. Te 2 spotkania w Rzeszowie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. W przypadku, gdyby doszło do 5. spotkania, tego decydującego, to rozegrane ono zostanie w Rzeszowie 1 maja. No to już na pewno wtedy będziemy wiedzieć, kto zostanie nowym albo starym mistrzem Polski. My dzisiaj najpierw niż o piłce nożnej powiemy o Żużlu, ale wcześniej na naszej antenie premiera piosenki, która będzie takim przewodnim utworem mundialu w Brazylii, mundialu, który rozpocznie się 12 czerwca. We are one i to właśnie teraz.
Jenny.
Oczywiście za ten utwór dziękujemy Krystianowi, który dba o to, żebyśmy byli na bieżąco, również pod względem muzycznym. No a my przechodzimy do żużla. I bardzo dobrze ten sezon zaczęła Stal Gorzów. W Tankiem było bardzo źle, bo 3 porażki na początek sezonu, a teraz już 2 wygrane i to ta druga wygrana bardzo okazała z Fogo Unią Leszno, która raczej była faworyzowana w tym spotkaniu.
Tak, ale no niestety zawiedli troszeczkę jej liderzy, a więc duński ten zaciąg zawodników.
Szczególnie... A z tymi Duńczykami tak jest. Raz pojadą tak świetnie, a raz zawiodą na całej linii. Chociaż Pedersen chyba aż tak bardzo nie zawiódł.
No Pedersen akurat nie, bo 11 punktów to przyzwoity dorobek, ale Kenneth Bierę, no to 3-0, myślę, że takiemu żużlowcowi nie przystoi w tym spotkaniu. No, ale ogólnie rzecz biorąc, tak cały zespół troszeczkę mało tych zwycięstw indywidualnych odniósł, bo tutaj naliczyłem 4, więc troszeczkę mało. No a Stal naprawdę w dobrej dyspozycji pokazała już to w poprzednim spotkaniu. Teraz udowodniła w gazie zdecydowanie Krzysztof Kasprzak. Dobrze pojechał też Iversen, także no, liderzy w Gorzowie jednak prezentują się troszeczkę lepiej.
No i Zmarzlik, jeszcze junior, chociaż już na wysokim poziomie jeździ ładnych parę lat, ale u siebie jest zawsze groźny. Mogą liczyć na ponad 10 punktów w Gorzowie z jego strony. Pierwszy mecz, dopiero w drugim spotkaniu, wygrał aktualny mistrz Polski, czyli Faluba z Zielona Góra, Spar Faluba z Zielona Góra, żeby było dokładnie, i wygrali z Kantor Online Włókniarz Częstochowa. No te nazwy takie są czasami
dziwne,
zależne od sponsorów. Tak. Zielona Góra wygrała 50-40 na wyjeździe. A Częstochowa, chociaż jeździ bez swojego lidera, Grigoria Łaguty, spisuje się, no powiedzmy, nieźle. Walczy na pewno.
Jak na te możliwości kadrowe, to prezentują się nie najgorzej. No, teraz pojechał,
wszyscy oprócz Holty.
Tak, teraz na przykład pojechał w tym ostatnim meczu Rafał Szambierski. Jak myślę, na jego klasę 7 punktów to przyzwoity, niekompromitujący go dorobek. No a Rune Holta, tak jak powiedziałeś, no... Bez komentarza.
Bez komentarza, czyli 3 punkty plus bonus. No troszkę nie przystoi. W tankim sezonie jeździł lepiej, ale może jeszcze ten progres będzie widoczny. Dobrze wkomponował się Walasek w ten zespół. Nie spuszcza z tego poziomu, który prezentował przez 2 lata w Rzeszowie. Tym razem znowu 11 punktów. Kolejne spotkanie. No i tutaj grupa Azoty Unia Tarnów pokazała tak korespondencyjnie Unipaxowi Toruń, jak powinno się jeździć z Renault z Dunek Wybrzeże Gdańsk, bo Tarnów rozgromił zespół z Gdańska, chociaż no jechał u siebie, to prawda, wygrał aż 63-27.
No można tutaj jeszcze nadmienić, żeby to jeszcze pokazać, jak ten mecz był niestety dla jednego tylko zespołu taki bardzo prosty, łatwy i przyjemny, że Wybrzeże nie potrafiło parom wygrać żadnego wyścigu. Były bodajże 2 albo 3 remisy, a tak to same zwycięstwa gospodarzy. No gdyby nie Leon Madsen, no to aż wstyd byłoby chyba temu zespołowi jechać na to spotkanie do Tarnowa. Duńczyk zdobył 12 punktów z 27 całego zespołu.
Zawiódł Pieszczek, który świetnie pojechał, był najlepszym zawodnikiem tydzień temu z spotkaniem z Toruniem. Teraz tylko 2 punkty i bonus. Artur Mroczka też słabo, 5 punktów. No, czyli na wyjazdach raczej Gdańsk nie będzie się liczył, mogą być podobne wyniki.
Ma zawodników takich, przynajmniej 2 takich typowych zawodników swojego stadionu.
No i ostatnie spotkanie, ostatnie nawet chronologicznie, Unibax Toruń pokonał, albo też rozgromił.
Rozgromił zdecydowanie.
Betard Spartę Wrocław 60-30.
No i wydarzeniem bez wątpienia był powrót Dersiego Warda, który naprawdę znakomicie się zaprezentował. Gdyby nie defekt, to tu miałby komplet trójek, tam jechał po 2 punkty. No niestety, ale i tak był jednym z liderów swojego zespołu i zwycięstwo naprawdę okazało.
Zdobył aż 15 punktów, a że Unibax stosował ZZ-kę, czyli zastępstwo zawodnika za Sajfudinowa, który jeszcze kuruje się na za tydzień, o tym jeszcze zaraz, to Ward wygrał wszystkie właśnie wyścigi, oprócz tego ostatniego, jak wspomniałeś. No i Tomasz Golob potwierdził, że na torze w Toruniu będzie bardzo ciężko go pokonać. 16 punktów i bonus.
A jeżeli chodzi o Spartę Wrocław, no to przeciętny występ Wolfindena przede wszystkim. No i liderem zespołu Maciej Janowski 10 punktów, ale to niestety na Unibax zdecydowanie za mało.
Zawiedli Australijczycy, ale ci Australijczycy z Wrocławia.
No szczególnie Troy Bachelor, który myślę, że odpocznie sobie od żużla w kolejnym spotkaniu. Gdybym był na miejscu menedżera zespołu Sparty, to bym tak zrobił, ale...
Mówię Australijczycy, a przecież Wolfinden jeździ w barwach Wielkiej Brytanii. Tak. On zdobył 7 punktów i 2 bonusy. No i jeszcze czegoś brakuje jednak w jego jeździe. Nie jest to ten sam zawodnik, co przed rokiem, ale sezon się
Sparta ma akurat
zaczyna.
Szczęście, że Unibax mimo tej wygranej traci do nich 6 punktów. To brzmi dziwnie, ponieważ Sparta ma 0 punktów, ale Unibax niestety musi odrabiać te ujemne punkty, no i do wyrównania, wyzerowania bilansu jeszcze daleka droga.
No w Toruniu teoretycznie dzisiaj się zrobiło bardzo ciepło, ale dalej minus 6, a za tydzień wielki rewanż, no nie wiem nawet jak to nazwać, Falubas podejmie u siebie Unibax Toruń i na pewno w tym spotkaniu będzie się działo.
Będzie się działo, tutaj Unibax chce udowodnić kilka rzeczy swoim kibicom. Na pewno motywacji nie zabraknie.
Bardzo ciekawe spotkanie nas czeka. To tyle, jeżeli chodzi o żużel. Teraz przerwa i wracamy z piłką nożną.
Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This land for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie mama, what A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tongue is here, so my zibu, yeah. But this is Africa.
Atletico Chelsea, pierwszy półfinał Ligi Mistrzów już dzisiaj o 20:45. No i szykują się, jak to napisali u nas na stronie, wielkie szachy, Mourinho i Simeone. Ciężko powiedzieć, kto jest faworytem. No, pierwsze spotkanie będzie rozgrywane w Madrycie, czyli teoretycznie no jednak Atletico ma tą przewagę boiska. Chelsea, co by tu nie powiedzieć, na pewno ostatnio tak sobie w lidze, bo przegrali i to z ostatnim w tabeli Sunderlandem 1-2. No trochę tam było kontrowersji, ten rzut karny na 2-1, ale jednak no nawet remis tu by nie przystawał takiej drużynie. Zobaczymy, czy już po prostu Mourinho odpuścił tą walkę o mistrzostwo, skupia się na Lidze Mistrzów. No nie podejrzewałbym go o to. Na pewno Mourinho zostanie po tym meczu samotnym rekordzistą, jeżeli chodzi o wprowadzenie swoich zespołów do półfinałów Ligi Mistrzów, bo to będzie już jego 8 raz i wyprzedzi Sir Alexa Fergusona.
No jeżeli chodzi o Chelsea, to akurat oni mają tą przewagę, że pierwszy mecz grają na wyjeździe, więc Mourinho może zastosować swoją ulubioną taktykę, czyli uważną grę w defensywie i szybkie kontrataki, bo to akurat...
Murowanie.
Ty to powiedziałeś, murowanie. Ja to nazywam po prostu dobra defensywa i szybkie kontrataki, bo on już tak udowodnił Mourinho, że potrafi akurat taki styl gry tutaj doprowadzić do perfekcji. No a jeżeli chodzi o Atletico Madryt, no to również zawodnicy bardzo nieustępliwi, waleczni, ambitni, z tym, że...
Bardzo nieustępliwi, to tak też łagodnie powiedziałeś. No na pewno tam będzie dużo fauli w tym spotkaniu, nikt nogi nie odstawi, ale to dobrze też dla kibiców.
Ale myślę, że jedni i drudzy mają kim ukuć z przodu. Atletico to przede wszystkim Diego Costa, niesamowicie skuteczny w tym sezonie. W Chelsea też jest kilku zawodników, którzy bramki strzelać potrafią. Jest Eto, jest... No Torres, chciałem powiedzieć Torres, ale on akurat się zaczął. Jest Eden Hazard, jest
ale
Oscar.
Ale wiesz, Torres zawsze się odcina w najważniejszym momencie, czyli może być to ten moment. Tym bardziej, że on Vicente Calderon bardzo dobrze zna, bo tam się wychował w wieku 19 lat. Zaledwie był kapitanem Atletico, a wtedy jeszcze Simeone grał. Także no, bardzo ciekawa historia. Też plotki, że po tym sezonie Torres może wrócić do Madrytu, a w jego zastępstwie powędrować Costa do Chelsea, ale to dopiero po sezonie. No na pewno bardzo ciekawe spotkanie nas czeka, skoro poruszyliśmy temat Chelsea i Ligi Angielskiej. No chyba najciekawsze rozgrywki ligowe właśnie w Anglii w tym sezonie. I pierwszy raz od 1990 roku mistrzem może zostać Liverpool. No wtedy to nawet chyba te rozgrywki nie nazywały się jeszcze Premier League.
Tak, to jeszcze nie było tak sformalizowane, jak jest teraz, ale naprawdę trzeba przyznać, że drużynę, którą prowadzi Brendan Rodgers, bardzo przyjemnie się ogląda. Ofensywny futbol, aż 96 strzelonych bramek w 35 meczach. Średnia dla polskich drużyn, myślę, kosmiczna, tak porównując.
No tylko Real i Barcelona ostatnio osiągały i Bayern Monachium.
Tak, ale no trzeba przyznać, że patrząc na te ligi, no Bayern z całym szacunkiem, ale stawka Premier League w porównaniu do Bundesligi czy nawet Primera Division jest zdecydowanie bardziej wyrównana, ta czołówka jest troszeczkę dłuższa i tam o zdobywanie bramek też jest trudniej.
To Liverpool, główny faworyt do mistrzostwa, 80 punktów, no ale najtrudniejszy mecz przed nim, poza tydzień właśnie spotkanie z Chelsea. Tak mówimy o tych dwóch zespołów, a tu na trzecim miejscu czai się Manchester City. Jedno spotkanie rozegrane mniej od Chelsea i Liverpoolu i 74 punkty, czyli to chyba jednak City będzie najgroźniejszym rywalem Liverpoolu.
Tak, ale pamiętajmy też, że tych punktów, które Manchester City stracił w bezpośrednim pojedynku z The Reds, może im zabraknąć na koniec sezonu, ponieważ te dwa zespoły ze sobą grały. Wtedy po tym naprawdę znakomitym spotkaniu Liverpool zwyciężył 3-2. No a jeżeli The Reds chcą pokazać, że są mistrzem, no to niestety ten spotkanie z Chelsea też będą musieli wygrać.
Manchester United dzisiaj zwolnił trenera, no ale już nie ma szans nawet chyba na... Tak, nie ma szans już nawet na Ligę Europy. A o Ligę Mistrzów biją się Arsenal i Everton, czwarte i piąte miejsce. Tottenham raczej ustępuje im pola. No bardzo ciekawa walka też.
Tak, no ale tak jak mówiłem, no to jest tak wyrównana ta stawka, że tu każdy zespół z tych miejsc 4, 6 równie dobrze mógłby się znaleźć w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Europy. No ale Tottenham niestety tu już ma straty zbyt wiele i raczej w tym sezonie koguty, następnym, koguty w pucharach nie zagrają.
Jeszcze tylko 3 kolejki do końca Premier League. Oczywiście Państwa poinformujemy, jakie padły tam rozstrzygnięcia. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.